A teraz chciałbym dzielić się Bożym Słowem. Nazwałem to rozważanie duchowe ataki. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w czasie, kiedy ataki diabła na nasze życie, na życie ludzi nabierają na sile. Wyraźnie to widzę. Jest tak, i tak mówi wielu ludzi związanych z ruchami przebudzeniowymi, że nim nadejdą wielkie przełomy, to wiele razy diabeł próbuje ze zdwojoną siłą uderzyć. Mamy ataki na nasze rodziny, ataki na życie duchowe, ataki na zdrowie. Gdziekolwiek by nie zajrzeć w koło, widzi się, jak diabeł sieje zamęt i próbuje osiągnąć sukces. Jak rozpoznać duchowe ataki? Jak odkryć, że na moje życie diabeł przeprowadza atak? Można zadać sobie pytanie, jakie są symptomy tego, że jest presja diabła, który próbuje niszczyć to, co dobre w moim życiu. Kiedy tak modliłem się, taka myśl przyszła do mojego serca, diabeł robi wszystko, aby wyssać z nas to, co dobre. Potrzebna jest wiele razy diagnoza naszego duchowego życia. Jest potrzebna ta diagnoza, abyśmy rozpoznali symptomy duchowego ataku. Musimy zdiagnozować. Tak jak diagnozuje lekarz symptomy choroby, aby zapobiec czemuś gorszemu. Prawda? Lepiej, mówią lekarze, zapobiegać niż leczyć. Prawda? Czemu milczycie? Mówię coś złego? Nie znam się na medycynie. Wybaczcie, jeśli mówię coś nie tak. Ale lekarze mówią, że aby odkryć źródło choroby, trzeba zdiagnozować. I zachęcają, aby po prostu zwracać uwagę na symptomy, aby rozpoznać, że coś dzieje się nie tak. Na przykład z sercem, gdy masz duszności lub pieczenie w dołku, to symptom, że trzeba zareagować, prawda? Aby nie było coś gorszego. Przeczytajmy list do Efezjan, 6 rozdział od 10 do 13 wiersza. W tłumaczeniu Nowe Przymierze jest tam tytuł Wezwanie do czujności. Tak określony jest ten fragment. Przeczytajmy go powoli. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. To jest prośba, apel apostoła Pawła. Mówi w końcu, bracia, siostry, kościele, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Czytam z Biblii? Czytam z Bożego Słowa? Czytam z Nowego Testamentu? Czytam słowa zawarte w Nowym Testamencie w czasie łaski, w którym żyjemy, danej nam przez Jezusa Chrystusa? Oto czytamy, byśmy umieli sobie radzić z podstępami diabła. Czyli jeśli tak pisze Paweł, to one są. Prawda? Nasza walka, zapamiętajmy, walka, nasza walka, nie ma życia bez walki. Chrześcijanie nie żyją bez walki. Nasza walka, bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, walczymy ze zwierzchnościami, z władcami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach. Walczymy. Diabeł próbuje nas atakować. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Kościele, jeśli jestem waszym pastorem, to musicie wiedzieć, to dziś chcę powiedzieć wam wyraźnie, musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. To jest moja odpowiedzialność. Po pierwsze, powiem, walka jest rzeczywistością. Diabeł jest realny. On chce, abyśmy w ogóle nie wskazywali na niego, byśmy zapomnieli, że on jest, a najlepiej, abyśmy wierzyli, że diabła nie ma. Ale on jest. Ciągle próbuje, ciągle atakuje, ciągle robi wszystko, aby nas pokonać. I tak jak lekarz radzi, pragnę dziś wskazać na symptomy ataku duchowego na nasze życie. I wierzę, że Duch Święty dał mi to słowo. Dlaczego chcę wskazać na te symptomy, aby ustrzec siebie i nas przed śmiercią? Choroba wcześniej rozpoznana jest do pokonania. Dziś lekarze mówią, że nowotwór wcześniej zdiagnozowany można pokonać. Tym bardziej nasze duchowe życie. Jeśli zaniedbamy i zlekceważymy symptomy choroby, może to się źle skończyć. A więc jeśli zlekceważymy duchowe ataki, może i w życiu niektórych już się to źle skończyło. Bo nie rozpoznali duchowego ataku na swoje życie. I dzisiaj ich nie ma pośród nas. Dzisiaj żyją w rozpaczy, żyją w przygnębieniu, w zgorzknieniu, żyją w jakimś urazie, żyją pokonani. Nie ma w ich życiu błogosławieństwa, a Bóg jest Bogiem, który błogosławi. Bóg jest dobry. Najlepiej zwalić winę na kogoś, bo ktoś mi się nie podoba, albo ktoś coś powiedział. Powiem wam, że największym sprawcą duchowych ataków jest diabeł, szatan. Trzeba go zdemaskować i powiedzieć mu nie w imieniu Jezusa. Nawet jeśli ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, to diabeł nie użyje tego przeciwko mnie, aby zniszczyć to, co dobre w moim życiu. I kilka takich myśli. Po pierwsze, przechodzę duchowy atak, atak diabła, kiedy zaczynam tracić pragnienie rozkoszowania się Panem. To jest pierwszy symptom. Kiedy nagle tracę apetyt duchowy, kiedy stwierdzam, że jest mi to właściwie obojętne, kiedy nagle wkrada się ta obojętność i nie ma takiej pasji, takich pragnień, takiego głodu, o którym dzisiaj mówimy, aby czytać Biblię, aby rozkoszować Jego Słowem, aby modlić się, aby Go uwielbiać. Kiedy tracę ten ogień, kiedy tracę tą radość życia z Bogiem, to jest symptom, że diabeł przeprowadził na moje życie atak. Kościele. Kiedy przestaje cię pociągać obecność w zborze na nabożeństwie? Kiedy nie chce ci się już modlić? Kiedy nieważne są relacje z innymi wierzącymi? To znak, że przechodzisz przez duchowy atak diabła. I chcę to ostrzeżenie bardzo mocno zaakcentować. Psalmista w psalmie 42, wierszach 2 i 3 mówi tak. Jak jeleń pragnie wody ze źródła, tak dusza moja rwie się do Ciebie, mój Boże. Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym. Kiedyż będę mógł przyjść i zobaczyć, że jestem przed obliczem Boga? O czym mówi to słowo? Mówi o niesamowitym pragnieniu. Mówi o niesamowitym głodzie Bożej obecności, Bożego Słowa, Bożej przychylności, relacji z Bogiem. Kiedy gaśnie w nas to pragnienie, ta tęsknota za Bogiem i spędzaniem czasu z Nim, to znaczy, że jestem zaatakowany. To symptom duchowej choroby. Kościele, chcę, abyście o tym wiedzieli. Kiedy od kilku tygodni nie ma cię na nabożeństwie w kościele, to znak ataku diabła. Chyba, że są powody usprawiedliwiające. Wyjazdy, choroby, nie o tym mówimy. Ale kiedy jest ci to obojętne, by być w wspólnocie, gdzie Bóg jest obecny, gdzie przychodzi, gdzie dwóch lub trzech spotyka się, by szukać Bożego oblicza. Diabeł cię zaatakował i ci mówi nie chodź, ci mówi nie bądź tam, to nie jest ważne, nic się nie stanie, jak nie pójdziesz, nic się nie wydarzy, jakoś będziesz bardzo krótko znikniesz. Odlecisz. Nie będzie cię. On wie, że gdy będziesz sam, to cię załatwi. Po prostu cię załatwi. Napełni twoje serce goryczą, zwątpieniem, odciągnie od Bożej miłości, stanie się zgnuśniałym człowiekiem, przykro, że tak powiem, narzekaczem, który widzi same błędy, jest krytykiem wszystkiego, potępia wszystko. To tak jak z węgielkiem, który płonie na palenisku i wypadł z paleniska i powoli zaczyna gasnąć w oddzieleniu od innych płonących węgielków. Diabeł chce to zrobić za wszelką cenę. On chce oderwać mnie od wspólnoty innych, abym był oddzielny, abym był sam, aby mógł mnie dobić, aby mógł mnie zaatakować, aby mógł mnie zniechęcić. I to mówię w wymiarze duchowym. Będziesz żył, chodził do pracy, będziesz robił zakupy, ale będzie w twoim sercu taka obojętność, stagnacja, żadnego pragnienia Boga, żadnych przeżyć duchowych, żadnego ognia. Wszystko gaśnie. Po drugie. To jest duchowy atak, kiedy bezustannie czujesz się fizycznie i emocjonalnie wyczerpany. Utrata sił i chęci do życia. To jest duchowy atak. Dlatego, że Bóg jest życiem. I Bóg chce, aby nasze życie było radosne. Aby nasze życie było zwycięskie. Powiem tak szczerze dzisiaj z wami, Kościele, i będę szczery, będę waszym tatą, pasterzem, pastorem. Wiele razy nie przykładamy do tego żadnej wagi lub przykładamy niewielką wagę. Ale to ma znaczenie. Powiem, bracia i siostry, Kościele, pilnujmy naszych organizmów. To jest Boża świątynia. Moje ciało jest domem dla Boga, jest Bożą świątynią. I diabeł pragnie także zniszczyć nasze ciała. Powiem odważnie, jest ważne, aby o siebie dbać i nie pozwolić diabłu, aby mnie wykańczał. Nawet przez to, co jemy. Jedzenie dzisiaj, zamiast nam pomagać, to nas wykańcza. Czy wiecie, że cukier uzależnia? Powiem to odważnie. Diabeł wykorzystuje wszystko, co jest nasycone cukrem, aby wykańczać nasze organizmy. Aby wykańczać nasze ciało fizyczne, które mamy. Bóg dał nam rozum. Jakub powiada, jeśli komuś brak rozumu, niech się modli. Mówimy, że ktoś jest uzależniony od nikotyny. Mówimy, że ktoś jest uzależniony od narkotyków. A my możemy być uzależnieni od używek takich, które wykańczają nasz organizm. Trzeba sobie z tym poradzić. Niektórzy mówią, nie potrafię bez tej słodyczy. Nałóg. Uzależnienie, Kościele. Diabłu udało się nas związać. Amerykanie pili jeszcze do niedawna litrami Coca-Colę. Ameryka to kraj schorowanych ludzi. Otyłych, schorowanych, wycieńczonych, słabych, żyjących w depresji. Bo diabeł robi wszystko, aby zniszczyć nas fizycznie i emocjonalnie. I szczerze chcę o tym mówić. Musimy zdiagnozować chemiczne składniki, które są w pokarmach. Oczywiście nie uciekniemy od tego, ja to rozumiem. Zjem zwykły jogurt i on tam już ma. Już to ma. Żyjemy w takich czasach. Ale Bóg daje mi głowę, aby zacząć dbać o siebie, aby pilnować swojego życia. Przecież Biblia mówi, kto świadomie niszczy tą świątynię Boga, w której mieszka Duch Boży. Wszystkie używki, wszystkie alkoholowe rzeczy nasycone są chemią, niszczą twój organizm. Bóg chce dać ci mądrość, abyś wywalił to do kosza, wyrzucił te świństwa i nie miał z tym nic wspólnego. Nie musisz tego mieć, a będziesz żył i będziesz się cieszył życiem. Zacznij coś robić, zacznij chodzić, zacznij biegać, zacznij się zajmować czymś, co pomoże twojej witalności. Zacznij to robić, bo Bóg chce, abyś był zdrowy. Nie tylko chce, abyś ciągle truł się i chodził, by modlił się o uzdrowienie. Mądrość. Eliasz po wielkim zwycięstwie nagle przeżywa ataki fizyczne i emocjonalne. Jest rozbity emocjonalnie. Jest wycieńczony fizycznie. Ogień z nieba zstępował. Prorocy Baala zostali pokonani. Wielka chwała była w Izraelu. Bóg objawił się potężnie, ale nagle jest rozbity emocjonalnie, wycieńczony fizycznie, bo diabeł ma swoją taktykę działania. Jego ataki zazwyczaj są po wielkich zwycięstwach lub przed wielkimi zwycięstwami. Sam Pan Jezus usłyszał z nieba deklarację, ten jest mój Syn umiłowany i zaraz potem także przed wielką misją, którą miał wykonać, atak diabła na pustyni. Pamiętacie? Eliasz był wyczerpany fizycznie, emocjonalnie, aż anioł z nieba został posłany, aby przygotować jemu posiłek. Ja wierzę, że był to dobry posiłek. Zdrowy posiłek. Anioł z nieba go przygotowywał. Żony, bądźcie aniołami w swoich domach. Mężowie, którzy kuchcicie, zazdroszczę wam, bądźcie aniołami. Anioł przyszedł. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Potem położyłem się i zasnąłem pod krzakiem. Czasami trzeba odpocząć. Trzeba się wyspać. Trzeba zadbać o siebie. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł, wstań. I nie powiedział, chodź na konferencję, teraz ogień Ducha Świętego na ciebie stąpi. Nie, powiedział, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Nie z Coca-Colą. Dzban z wodą. Placek, dobry placek. Kołocz wiślański. Posilił się i znów się położył. Potrzebujemy regenerować nasz organizm. Po prostu świat i diabeł i system tego świata wykańcza ludzi. Nie dajmy się, Kościele, nie dajmy się pokonać. Rozpoznajmy te symptomy, zdiagnozujmy jego ataki. Po trzecie, atak na nasze życie modlitewne. Diabeł, atakując nas, powoduje, że nie mamy pragnienia do modlitwy. Jeśli gaśnie w tobie pragnienie do modlitwy, jeśli modlitwa nie sprawia ci przyjemności, jeśli nie chce ci się modlić, to jest symptom duchowego ataku. Nie jesteś opętany przez demony, broń Boże, nie odbierajcie tego tak. Ale jest to atak, jest to presja, jest to działanie, jest to wpływ, który chce nas zniechęcić. Jezus mówi, że mamy się modlić, abyśmy nie popadli w pokuszenie. Chcę to zaakcentować bardzo mocno dzisiaj. W Ewangelii Mateusza 26 czytamy, znacie tę historię, wrócił do trzech uczniów i został ich śpiących. Wtedy powiedział do Piotra, nie daliście rady czuwać ze mną nawet przez godzinę? I dodał Pan Jezus tak. I to jest mocne. Słuchajcie, to jest petarda, jak mówi młodzież. Powiedział tak, uważajcie i módlcie się, abyście co? Nie poddali się pokusie, albo jak inne tłumaczenie mówi, nie popadli w pokuszenie, bo duch jest gorliwy, ale ciało słabe. W tej kwestii powiem tak. Modlitwa nie jest darem. Niektórzy go mają, a niektórzy go nie mają. A ja akurat nie mam i 80% Kościoła nie ma daru modlitwy. Ciekawe. Modlitwa to duchowa dyscyplina. To nie jest dar. Każdy powinien się modlić. Dlaczego się modlę? Nie dlatego, że mam dar modlitwy. Dlatego, że postanowiłem, zdecydowałem, że się będę modlił. Jest to ciekawe, jak diabeł atakuje nas, gdy zaczynamy się modlić. Jak wariują nasze myśli. No jak ktoś powie, jak w afrykańskim kościele, jest pastor, tak. Jak ty DJ głosi, a czasami go oglądamy, on ma taki niesamowity kościół w Teksasie, wszyscy na stojąco słuchają. Tak lgną do słowa. I mówią, tak jest, to prawda, to prawda, to prawda, pastorze, to prawda. Nagle zaczynają się dziać różne rzeczy. Nagle, jak szalony dzwoni telefon, ktoś zaczyna przeszkadzać. Musimy rozpoznać i rozprawić się z tym duchowym atakiem. Problem polega na tym, że jeśli się nie modlę, to grozi mi cielesna reakcja w przeciwnościach i trudnościach, które spotkam. Kiedy Piotr spał zamiast się modlić, kiedy przyszło doświadczenie, to zamiast przyjąć odpowiednią postawę, wziął miecz i obciął ucho żołnierzowi rzymskiemu. I Pan Jezus go skarcił. I powiedział, kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Nie tak ma być. I wziął to odcięte ucho z podłogi i przyłożył żołnierzowi i ono z powrotem się zrosło, tak? Uczynił cud. Ale dlatego, że się nie modlił, popadł w pokuszenie, aby uwalić tego żołnierza po ludzku. Ale my nie walczymy z krwią i ciałem. Nasza walka jest walką duchową z mocami ciemności. My nie bijemy ludzi. My nie przeklinamy ludzi. My nie atakujemy ludzi, bo to jest świecki system. Jesteś zwiedziony, jeśli to robisz. Masz się modlić, masz walczyć z duchową siłą, która stoi za ludźmi i ogłaszać zwycięstwo w imieniu Jezusa. Nie jesteś powołany, by bić, walczyć, kopać, gryźć. Jesteś powołany, by trwać w modlitwie i wierzyć, że Bóg ma moc, aby z tym się rozprawić. Ale kiedy jest duchowy atak, modlitwa umiera, popadamy w pokuszenia, nie dajemy sobie rady, robimy rzeczy głupie, które nie przystoi. Ale kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy ludźmi modlitwy, głupoty w życiu nie zrobisz, bo Bóg da ci siłę, aby się przeciwstawić złu. Amen? Mówię do rzeczy czy od rzeczy? Halleluja. Przechodzimy przez duchowy atak, kiedy trudności i problemy się mnożą jak grzyby po deszczu. Macie takie sytuacje? Nie mówię o jakimś wydarzeniu, które miało miejsce. Jedziesz i miałeś stłuczkę. No stało się. Nie mów, że to diabeł od razu. Ale są takie sytuacje, takie momenty, że incydent za incydentem. Jak nie padnie ci pralka, to ci padnie lodówka i padnie ci bojler i pada ci wszystko po kolei. Tyle razy przez to przechodziliśmy. Nagle zaczyna się wszystko walić. To atak diabła. Trzeba z tym się rozprawić. Trzeba powiedzieć, szatanie, dość. Dość naniszczyłeś. Jezus mi błogosławi. Nie będziesz tego niszczył. Trzeba przyjąć odpowiednią postawę. Nie siąść i płakać, jakie moje życie jest trudne. Wszystko mi się wali i sypie. Psuje. Jestem nieszczęśnikiem. To nie jest Bożą wolą. Trzeba zdiagnozować. Diabeł atakuje. Muszę mu powiedzieć nie, gdyż nasz bój nie jest z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności. Diabeł nie będzie ci się przyglądał i nie będzie mówił, o fajnie mu się powodzi, to sprawię, żeby mu było jeszcze lepiej. To uczyni tylko Bóg. Diabeł przyjdzie i będzie dramat za dramatem próbował po prostu zrobić szturm za szturmem na twoje życie. Po piąte. Kiedy jest duchowy atak. Posłuchajcie tego. Zaczynają powracać pragnienia do rzeczy, z których Bóg nas uwolnił. Z których Bóg dał nam wolność. Kiedy diabeł przeprowadza atak, nazywam to po imieniu i nie będę tutaj szedł na żaden kompromis. Kiedy zaczynam wracać i pragnąć tego, z czego Bóg mnie uwolnił, to jest duchowy atak. Kiedy ktoś był uzależniony od alkoholu, nagle zaczyna mieć pragnienie, aby sobie podrinkować. Na nowo otwiera drzwi diabłu, aby wszedł z nałogiem do jego życia. Mówię o życiu. Mówię o rzeczywistości, którą mamy. Diabeł ma swoje narzędzia. Ja uważam, że wszystkie używki, nikotyna, alkohol, wszystkie inne rzeczy to diabelskie narzędzia, które niszczą życie ludzi. Jeśli masz taką wolność, że sobie lampkę wina pijesz, to sobie pij, ja z tym skończyłem. Bóg dał mi wolność. Wiecie dlaczego? Bo w ogóle tego dziadostwa nie potrzebuję. Ha! Jestem szczęśliwym, zdrowym i wolnym człowiekiem i nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję tej nasyconą chemią i różnego rodzaju środkami. Wolę się napić dobrej wody z cytryną. I czuję się dobrze. Nie potrzebuję, aby mnie jakiś środek dopingujący, dopalacz kręcił, aby mi było lepiej. Jezus jest moim życiem. To prowadzi mnie do szóstej myśli. Duchowym atakiem jest odłączanie nas od tego, co święte i doskonałe i przekierowywanie naszych emocjonalnych zadowoleń na rzeczy, które są chwilowym dreszczykiem emocji. Wyjaśnię. Wszystko, co daje Bóg, jest najlepsze i najzdrowsze. Jest czyste. Jest święte. Wszystko, co pochodzi od Ducha Świętego i porusza nasze uczucia, rozpala nasze serca, powoduje, że mam wypieki na twarzy i gęsią skórę na plecach, jest dobre i piękne. Kościele, Jezus jest tym najlepszym, co mogło Ci się i mi przydarzyć. Jezus jest tym, który czyni niesamowitą różnicę. Jezus wystarcza mi. I to nie jest śpiewana piosenka w jakimś kościele. To ma być prawdą. Ludzie śpiewają, Jezus wystarcza mi, ale szukają dodatkowych bodźców, aby emocjonalnie się podkręcić. Jezus im nie wystarcza. Jezus wystarcza mi. A pojadę po bandzie. A co mi tam? Jestem pastorem. Kiedy zaczyna cię kręcić muzyka, miłość zakopanem, polewam się szampanem, wiecie, zaczynasz podrygiwać, masz jakąś skórę na plecach i zaczynasz się to kręcić, to czegoś ci brakuje. Czegoś ci brakuje. Bo ja zaczynam mieć gęsią skórę na plecach. Zaczynam mieć wypieki na plecach, kiedy słyszę, jak uwielbienie leci z mojego głośnika. Kiedy imię Jezus jest wywyższane. Kiedy zaczyna być chwała dla Niego. Słuchajcie, to jest takie zaspokojenie emocjonalne, że nie potrzeba żadnego polewania się szampanem. Nie potrzeba mi. Jeśli się chcesz polewać, to się polewaj. Ale ja tego robić nie będę. Bo wiem, komu zawierzył. I wiem, że dziś Bóg powołuje Kościół do swojej świętości, do relacji. O tym też słyszeliśmy na konferencji, że Bóg chce nas wciągnąć w swoją atmosferę, abyśmy później poszli na ten świat i powiedzieli, można żyć inaczej. Można się cieszyć inaczej. Można przeżywać Boga inaczej. Halleluja! Kiedy nieobecność na nabożeństwie przez 3-4 tygodnie nie smuci cię i nie przeraża, to jest źle. To jest dramat. Oby Bóg nas zachował. Kiedy Słowo Boże przestaje być inspiracją do codziennego życia, to znaczy, że diabeł odniósł już sukces. I trzeba się obudzić. Kiedy bardziej ciągnie cię do ludzi tego świata i czujesz się z nimi lepiej niż z wierzącymi, coś zaczyna się dziać złego. Słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. My mamy iść do ludzi tego świata i głosić im. I głosić im Ewangelię. I być z nimi, aby pokazać, że można żyć inaczej. To jest normalne. Ale jak miło. Jak miło w Carrefourze usłyszeć brata, który woła na cały głos za tobą. Chwała Bogu, pastorze! Ha? Miło wam? Czy raczej, schować, to nie do mnie. Wiecie, spotkałem się z tym, że ludzie wierzący chowali się za półkami, jak mnie widzieli. Bo nie chcieli mnie spotkać. Diabeł przychodzi i niszczy. Po prostu diabeł chce zniszczyć nasze relacje. Na koniec. Co zrobić, aby nie wpaść w ten koszmar diabelskich ataków i nie przegrać swojego duchowego życia? to będzie kluczowe, to będzie piękne. Coś wam pokażemy, poproszę za chwilę moich braci, aby mi towarzyszyli w mojej usłudze, bo coś wam niesamowitego pokażę. I wierzę, że was to zwali dzisiaj z nóg. Taką mam wiarę. Bracie Franku, słuchaj uważnie. Nie, żebym coś miał. Brat Franek jest super człowiekiem. Dwie rzeczy. Pierwsza, serca pastorskiego. Potrzebuję zrozumieć, co to znaczy zbudować swoje życie na skalę. To jest fundamentalne. Okej? Okay? Ewangelia Mateusza 7, znacie ten fragment, każdy więc to słucha moich słów, robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry. Kto chce być mądry? Słuchać jego słów i robić z nich użytek. To jest wskazówka. Który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Powiem tak, zbyt wiele chrześcijańskich małżeństw widziałem i widzę. Sam jestem poproszony o duszpasterstwo i pomoc i ratunek dla małżeństwa, któremu niedawno udzielaliśmy ślubu. Ich dom się wali, już nie żyją ze sobą. W sporze ślubowali sobie wierność i miłość. Ile? Niecały rok temu. Po nich. Bo nie mają skały. Budują na jakimś piachu. Budują na jakimś żużlu. Nie wiem, na czym oni zaczęli budować, ale nie na skalę. Bo przyszły doświadczenia, przyszły wichry, uderzyły w ten dom i on runął i dramat tego domu był tragiczny. Tak? Tak pisze Boże Słowie. Jeśli twoje życie jest życiem, które słucha, czyta, rozmyśla, rozważa słowo, robi z tego słowa użytek, a więc żyjemy nim, postępujemy według niego, wyznajemy to słowo, ogłaszamy go w swoim życiu, stawiamy nasz dom na skalę. Na solidnej opoce. Kiedy przychodzą wichry, uderzają i próbują go zniszczyć. Kiedy diabeł naciera, jak wielka nawałnica, ty stoisz mocno i nic nie zdoła cię przewrócić. Ja jestem tak wdzięczny Bogu za nasze 31 lat małżeństwa. Kocham moją Gosię i wiem, że moje życie bez niej byłoby niekompletne, niespełnione. Wiem, że jest darem od Boga dla mnie. Wiem, że zbudowaliśmy nasze małżeństwo na solidnym fundamencie i na skalę. Wierzę w to z całego serca. Cały czas mi się podoba, kocham ją, wierzę, że jest Bożym darem, dziękuję Bogu za nią, gdy wstaję rano. Zrobię, co mogę, czasami zapomnę, ale jeśli pamiętam, a staram się codziennie, przynoszę herbatkę do łóżka, nim wstanie, chcę wykazać jakby trochę wdzięczności. Nawet jeśli jeden z braci pastorów mi mówi, a kupiłbyś coś tej twojej żonie, żeby parę kilogramów przytyła, bo coś biednie wygląda, ja ją dalej kocham. Dalej ją kocham. Dlatego, że żaden diabeł, żadna burza, żadna wirucha, żaden sztorm nie obali tego, co jest na skalę. Amen? I druga rzecz. I to na koniec. I będziemy się modlić. Potrzebujemy na nowo odkryć piękno i siłę partnerstwa z tymi, którzy są Bożego Ducha. Kościele, może niektórzy, może z braku zrozumienia, zadają nam ciągle pytanie, po co te grupy, po co te grupy, po co te grupy? Słuchajcie, staramy się stworzyć jak najprzyjazne środowisko do bliskich relacji i partnerstwa z ludźmi wierzącymi. Chcemy spotykać się razem, aby siebie wysłuchać, aby o siebie się pomodlić, aby siebie wspierać, aby siebie błogosławić. Czy w tym jest coś złego, Kościele? Diabeł nie chce, abyśmy to robili. Diabeł nie chce, aby ludzie mieli relacje ze sobą. Diabeł chce, aby się kłócili, obgadywali, plotkowali na swój temat. Tego chce diabeł. Jest siła w jedności duchowej. kiedy razem połączeni stajemy naprzeciw trudności. O jakże piękniej można wykonać służbę. O jakże łatwiej pokonać diabła. Jak pięknie jest być razem w wspólnocie, w kościele. Razem w grupach. Razem w modlitwie. Biblia mówi, że jeden pokona tysiąc, a dwóch 10 tysięcy. Trzech? Kto jest dobry z matematyki? 100 tysięcy? Dalej czytamy, gdzie razem jednomyślnie się modlimy, tam wśród nas jest Pan, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w Jego imieniu. Salomon powiedział, lepiej dwom niż jednemu. Jeden drugiego może podnieść. I nie dotyczy to tylko małżeństwa. Dotyczy to wszelkiego rodzaju partnerstwa. Relacji. Po to jesteśmy. Tylko po to, aby się wspierać. Nie aby bić ludzi po głowie Biblią, nie po to, aby mi wytykać błędy. Jeśli ktoś z takim nastawieniem przychodzi na grupy, lepiej, żeby nie siał zamętu. Przychodzimy, aby się wspierać, budować, zachęcać, podnosić, modlić się o siebie, błogosławić siebie nawzajem. W liście do Efezjan 2:13 czytamy, jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Jezusa. Poproszę Kamila i Szymona. Słuchajcie, w Kalifornii, to jest kluczowe teraz. Poproszę to drzewo, choć Szymon z jednej strony, bodyguards. Moja ochrona. Fajna, nie? W Kalifornii rosną drzewa. Bardzo inne od pozostałych drzew. Normalnie drzewa, by stać mocno, zapuszczają co? Zapuszczają korzenie głęboko, jak na przykład palmy, które w Indiach widziałem wiele razy. Bo gdy przychodzą tsunami, wiatry, tajfuny, palmy jest bardzo trudno wyrwać, nawet złamać. Bo mają bardzo głęboko zapuszczone korzenie. Czy coś wam to mówi? Jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc, liście nie więdną, a co czyni, to mu się powiedzie. Psalm numer 1. Gdy zapuszczamy głęboko korzenie, ale te drzewa, o którym wam powiem, obrazuje zupełnie coś innego. Obrazuje relacje i partnerstwo. Bo te drzewa, choć są olbrzymie, rosną bardzo wysoko, korzenie nie zapuszczają głęboko. Bardzo płytko, a także one się pną po ziemi wiele razy. Ale w czym tkwi sekret? To drzewo nazywa się Red Tree. Nie znalazłem polskiego odpowiednika, czerwone drzewa, tak je nazywają. Rosną w Kalifornii, są całe lasy i wyobraźcie sobie, że las tych drzew jest cały połączony korzeniami. To jest niesamowite. A więc drzewa zapuszczają korzenie i łączą się z korzeniami drugiego drzewa, trzeciego drzewa, czwartego drzewa, piątego drzewa, tworzą taki las drzew nazwanych red trees, czyli drzewami czerwonymi i leśnicy, którzy tam pracują, kalifornijscy leśnicy mówią, widzieliśmy drzewa, które już prawie umierają, ale dlatego, że są połączone z innymi korzeniami, ciągle stoją i ciągle żyją. Kiedy to odkryłem, mówię, Boże, jak wiele nam trzeba jeszcze zrozumieć i poznać. Dlaczego o tym mówię? Że tak powinniśmy być połączeni ze sobą, jak te drzewa. Teraz jest ten moment. Kościół, jeśli chce zwyciężać, chce iść razem, jak wielka armia, powinien połączyć swoje korzenie ze sobą. Powinniśmy być połączeni ze sobą w zborze. Kiedy ten coś przeżywa i go rwie, my go trzymamy. Kiedy ten coś przeżywa, my go trzymamy. I wspieramy się nawzajem. Tak powinniśmy być połączeni ze sobą w zborze, w grupach domowych, we wspólnocie, w relacjach. Ja wspieram ciebie, ty wspierasz mnie. Ja się modlę o ciebie, ty się modlisz o mnie. Ja kładę na ciebie ręce, ty kładziesz na mnie ręce. Wspólnie razem usługujemy sobie i diabeł dostaje potężnego kopa. Zwyciężamy w Jezusie Chrystusie. Odnosimy tryumf w Jego imieniu. Amen. I to jest piękno Bożego zwycięstwa. To jest piękno Kościoła, o którym chciałem wam dziś powiedzieć. Aby diabeł został zdemaskowany. Dziękuję wam. I abyśmy mogli powiedzieć. Żadna siła, żadna moc, żadne diabelskie intrygi nie są w stanie nas przezwyciężyć. Bo my rozpoznaliśmy symptomy i nie pozwolimy diabłu, aby nas atakował. Jeśli pragniemy zwycięskiego życia, nie ma Kościele innej drogi. To słowo przeżyłem bardzo. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to za tydzień powiem wam o tym, co znaczy żyć na płyciźnie, a co znaczy żyć na głębi. I wierzę, że znienawidzimy płyciznę. Spłycone wszystko. Że zapragniemy głębi. A kiedy będziemy na głębi, będziemy oglądać rzeczy niesamowite i będziemy doświadczać błogosławieństwa, o jakim marzymy. Musimy zacząć się chwytać tego, co jest prawdziwe. Powstańmy razem. Halleluja. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Wymieniłem kilka tych takich podstawowych, może jest ich więcej, ataków diabła. Atak na nasze pragnienia rozkoszowania się Bogiem, jeśli to przeżywasz w swoim życiu, jeśli jest stagnacja taka i nie ciągnie cię do modlitwy, do słowa. Nie masz pragnienia, by go wielbić. Nawet przychodzenie do zboru sprawia ci kłopot. O, jak ja kocham was, bracia i siostry. Tych, którzy przychodzą tutaj po ósmej rano. Przygotowują to nabożeństwo. Otwierają zbór. Są tutaj, abyśmy mogli przyjść i wielbić Boga. Słuchajcie, wiecie, jaka w nich jest pasja i pragnienie. Przecież nie muszą tego robić, nikt im nie płaci. Robią to z serca, bo kochają Boga, bo kochają Jezusa, bo oddają Mu swoje życie. Czytałem świadectwo jednego pastora, który mówi o młodym człowieku w swoim zborze, który przychodził każdą niedzielę o 4:30. Przygotowuje wszystko do nabożeństwa. Chodzi po kaplicy, śpiewa, wielbi Pana. Przygotowuje wszystko, żeby było gotowe, żeby było nagłośnienie, żeby scena, żeby wszystkie instrumenty stały, żeby wszystko było przygotowane każdą niedzielę o 4:30 rano. Nam się na grupę nie chce przyjść. Coś umiera. Gdzieś diabeł po prostu nas bierze w swoje tryby. Kościele, jest modlitwa. Zmęczony po pracy jestem, będziesz jeszcze bardziej zmęczony. Gwarantuję ci, będziesz jeszcze bardziej zmęczony, jeśli nie będziesz się modlił i popadniesz w pokuszenie. Nie mówi to Leszek Mocha, mówi to Pan Jezus. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czasami wydaje mi się, że musimy zrobić porządek w naszym życiu, tak jak czasami trzeba posprzątać dom. Powywalać wszystkie dziadostwo na śmietnik i po prostu, aby było czysto i aby był porządek. Może czujesz się emocjonalnie i fizycznie wyczerpany. Albo życie modlitewne zgasło. Albo mnożą się trudności i problemy. Ciągnie cię do pragnień robienia rzeczy, które były kiedyś w twoim życiu, a Bóg cię z tego uwolnił. Módlmy się. Panie, dziękujemy ci, że ty pokazujesz nam dzisiaj wyraźnie, jasno, z czym powinniśmy się w naszym życiu rozprawić. Panie, ja modlę się pokornie o moje życie, aby nigdy nie zgasło w moim życiu pragnienie rozkoszowania się Tobą. Panie, żeby ten apetyt, ten głód był ciągle we mnie. Abym, Panie, nigdy nie przestał łaknąć i pragnąć Twojej obecności, Twojej miłości, Twojej mocy, Twojego słowa, Twojego ducha, Panie. Społeczności z braćmi i siostrami, z Kościołem, Panie. Panie, modlimy się o tych, którzy już to mają, już są w tym miejscu zwiedzenia diabelskiego. Panie, modlimy się, abyś ich uwolnił. Wołamy, Panie, abyś się zmiłował, abyś, Panie, dotknął ich życia. Aby ci, którzy lekceważą nabożeństwa, opuszczają je notorycznie, jest im to obojętne, przeżyli odnowę duchową, przeżyli przebudzenie w swoim życiu. Modlę się o to, Panie. Bo jak dobrze, gdy bracia razem ze sobą w jedności żyją. O, jak dobrze i miło, bo spływa tam namaszczenie i błogosławieństwo Twoje, o Panie. Panie, pomóż nam powiązać nasze korzenie ze sobą. Panie, może nasza ziemska rodzina wyrzekła się nas. Może nie mamy jej zbyt licznej. Może jest daleko, nie wiem. Ale Panie, Ty dałeś nam duchową rodzinę. Ty dałeś nam duchowy dom. Ty dałeś nam, Panie, braci i siostry w Chrystusie. Ty dałeś nam siebie nawzajem. Panie, chcemy być jak te czerwone drzewa, jak te red trees w Kalifornii, które łączą korzenie ze sobą. I poprzez to ten las jest silny, stabilny, mocny, nie do wyrwania, Panie. Panie, spraw, aby w naszych grupach domowych, w naszych relacjach były takie więzi. Potrzebujemy tego, aby diabłu nie udało się, Panie, aby diabłu nie udało się zaatakować nas duchowo i pokonać. Panie, dziękujemy Ci, że nasz bój jest bojem zwycięskim. Dziękujemy Ci, że choć nie walczymy z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności, z władcami na powietrzu, z siłami duchowymi, Panie, Ty powiedziałeś, że gdy będziemy blisko Ciebie, gdy musimy napełniać się Duchem Świętym i mocą Bożą, gdy będziemy to robić, gdy będziemy umacniać się w Tobie, gdy będziemy mocą Twojej siły posilani każdego dnia, to, Panie, stawimy opór w krytycznej chwili i przejdziemy zwycięsko przez każdą potyczkę z naszym wrogiem. I niech tak będzie w Twoim Kościele, Panie Jezu. Niech tak będzie w Twoim żywym organizmie, Kościele, który tworzymy. Błogosławię moich braci i moje siostry. Błogosławię nasze spotkania w grupach. Błogosławię, Panie, nasze dni modlitwy, naszych chwil w naszej komorze ze Słowem Bożym. Mów do nas, Panie. Mów do naszych serc. Czy to rano, czy wieczorem, czy w południe. Panie, dotykaj naszego życia. Spraw, abyśmy na nowo rozkoszowali się Tobą i rozweselili się w Tobie, w Bogu naszego zbawienia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Jemu. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Życzę Wam błogosławionego tygodnia.